Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS zaprasza do wysłuchania podcastu o stomatologii, implantach, nauce i biznesie.
Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska.
Witold Tomkiewicz, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej, podcast Stomatologia, Implanty, Nauka, Biznes. Druga część omówienia wywiadu z doktorem Paulo Malo wspólnie z Bartkiem Góreckim. Tutaj będą pozostałe bardzo interesujące topiki, tematy. Serdecznie zapraszam i zapraszam również do wymieniania uwag, komentarzy na fanpage'u na Facebooku. Zapraszam.
Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Bo nawet Paulo pod koniec tego naszego wywiadu, on powiedział, że jakby ten koncept dwóch skośnych implantów i dwóch prostych implantów, czy, bo to jest jakby ten, to tradycyjne, to klasyczne all-on-four, zarówno w żuchwie, jak i w szczęce, plus w szczęce dochodzi nam do tego jeszcze hybryda z dwóch implantów zygomatycznych i dwóch
implantów
standardowych.
Bądź czterech implantów
albo
zygomatycznych.
Czterech zygomatycznych, i on mówił, że jakby w tym jego wykonaniu to około 95% pacjentów można zaopatrzyć tą metodą.
Tak jest.
I oczywiste jest natychmiastowo.
Tak jest, no bo to jest ważne.
Bo z kolei to jakby rzadko w klinice mało ludzie to mówią, dlatego że dla nich to jest po prostu oczywiste. Mhm. Oni nie robią czterech implantów bez obciążenia. To wszystko musi być obciążone.
Tak, bo wtedy koncept działa.
A ile lat już ten koncept działa? Pamiętasz, Paulo powiedział, jak pytaliśmy, kiedy on zaczął ten All-on-4?
W 1994 roku mówił, że zaczął badania i pierwsze przypadki kliniczne zrobił.
I bo tak, on wspomniał, że w 90 roku on robił natychmiastowe obciążenie na pojedynczych
implantach.
Na pojedynczych implantach. Zabrało to 6 lat, mówił, bo wtedy też rozmawiał i z profesorem Bruno Markiem i oczywiście firma i osoby decydujące w firmie uznały ten koncept za zbyt ryzykowny. Do tego, żeby poprzeć. Natomiast te długie obserwacje i jakby wykonywanie tych zabiegów doprowadziło, że w 1996 opublikował Paulo Malo razem z Borangertem, to taki główny kliniczny advisor Nobel Pharmy wtedy, teraz to Nobel Biocare się nazywa. I Paulo wspomniał, że profesor Brennemark pomógł. Pamiętasz jak, bo tam był ten incydent z tym nowum. Tak, przypomnij może, co...
Bo profesor Brennemark pracował nad konceptem drugim, zupełnie oddzielnie, który nazywał się nowum. Nowum to jest koncept, państwo wiecie pewnie, który polega na wszczepieniu trzech implantów, natomiast on ma pewne ograniczenia, bo jest to koncepcja tylko i wyłącznie dedykowana do odbudowy bezzębnej żuchwy. Ale on for jest bardziej wszechstronny, bo możemy go zastosować w żuchwie i w szczęce.
I tam jeszcze był trik, że nowum, jak dobrze pamiętam, ten koncept, bo tak, to już są prefabrykowane belki.
Tak.
Czyli implanty trzeba wszczepić zgodnie z tym, jak belka z otworami pod implanty nakazuje wszczepić te implanty.
Tam jest cały system wszczepiania tych implantów i taki klucz do wszczepiania tych implantów. Ten koncept się odrodził w tej chwili. Nobel Biocare to zmodyfikował.
Ale musimy pamiętać, że kształt tej belki, to on już
jest
wychodził gotowy.
Tak,
czyli
gotowy.
Z automatu. I nie jest to dla wszystkich pacjentów, no bo kształt tej żuchwy, czy szerokość tej żuchwy, ona się może różnić.
Absolutnie tak.
Czyli to jest po pierwsze. Drugie, to trzeba było też zebrać kości.
Zebrać
troszkę.
Kość, tak. Wyrównać kość właściwie w żuchwie, bo koncepcja polega na tym, że wszczepiamy trzy implanty pomiędzy otworami bródkowymi. I nie zawsze ta sytuacja kliniczna pozwala na wszczepienie tych implantów w odpowiednim wymiarze i jeszcze przystosowanie do tego pracy protetycznej. Dlatego to nie było takie wcale proste i oczywiste.
Mnie się wydaje, bo pamiętam na początku właśnie lat 90. nie, w drugiej połowie lat 90., bo Paulo powiedział, że w 94. on przedstawił swój koncept Olon For do Nobel Pharmy. Profesor Bronomark mniej więcej w tym samym czasie niezależnie swój koncept Novum. I wtedy ten Novum, i pamiętam profesor Daniel van Steenberg, on z Uniwersytetu Leuven, i tam był projekt, żeby jakby wprowadzić refundację dla pacjentów, i szukali taniego rozwiązania. I jakby wykonanie gotowych tych belek fabrycznie, ono miało obniżyć koszty całej konstrukcji. Czyli to był taki projekt przygotowywany pewnie w krajach Beneluxu jako taki pilotażowy, bo też Uniwersytet Warszawski, pamiętam wtedy profesor Spiechowicz, pani profesor dziekan teraz Elżbieta Mierzwińska Nastalska. Oni zapraszali profesora Narta, profesora van Steenberga. Tam przedstawiali nawet taki koncept na jednym implancie, ale projekt, intencja była, żeby to było refundowane. W związku z tym trzeba było użyć coś taniego, bo wiemy, że jeżeli praca wykonywana jest w laboratorium do każdego pacjenta indywidualnie, no to potrzeba czasu, potrzeba środków i to jest bardziej kosztowne. Nie? Także czyli tu PI, opowiedz proszę, jak PI zmusił Nobel Pharmę do...
Ja nie pamiętam dokładnie szczegółów tego.
Wydaje mi się, że Paulo powiedział tak, że on przedstawił, bo tak, wprawdzie opublikował w 96 roku z Borangertem o natychmiastowym obciążeniu, to nie było w czasopiśmie naukowym, to było w gazecie pod tytułem Talk of the Times, czyli jakby głos naszych czasów. I to była gazetka wydawana przez Nobel Pharmę. No wtedy niewiele firm produkowało implanty. Był Straumann, była Nobel Pharma, było jeszcze kilka dużych firm, też mniejsze firmy, ale to nie było aż tyle firm i nie tylu stomatologów wykonywało to leczenie. Więc jakby ta publikacja się ukazała w 96. Oni przedstawili swoje koncepty niezależnie Novum i Olon For do Nobel Pharmy w 94. Wtedy Nobel Pharma powiedziała nie i wtedy Paulo powiedział, że profesor Bronemark machnął ręką i zwołał dziennikarzy i ogłosił o tym leczeniu. I wtedy jak ruszyła już ta informacja w mediach, to wtedy Nobel Pharma nie miała wyjścia. Musieli zacząć to produkować, żeby jakby ten koncept wprowadzić. I jakby w ten sposób przez taką determinację profesora Brennemarka, on wiedział jak postępować z ludźmi w firmach. I to jest absolutnie zrozumiałe, że ludzie w firmach, w koncernach i o tym też Paulo mówił, że firmy normalnie, oni mają swoich doradców i oni szukają jakichś nowych konceptów, ale jeżeli mamy do czynienia z medycyną i ze zdrowiem, z ciałem ludzkim, tutaj zachowany jest duża ostrożność i po prostu nie chce się ryzykować.
Musi być to przewidywalne.
Musi być przewidywalne, musi być sprawdzone. Paulo mówi, że on pokazywał wyniki jakby swoich pacjentów i to były badania, obserwacje jednego ośrodka od niego, więc to mogło budzić, po prostu potrzeba było wieloośrodkowych badań, żeby sprawdzić. Czasami się mówi, że niektóra technika działa tylko w rękach jego wynalazcy, a w innych rękach nie działa, więc tu jakby można zrozumieć pewne opory firmy do stosunkowo radykalnego działania, jakim było obciążenie natychmiastowe implantów. Bartek, co mnie się jeszcze wydaje, było takie interesujące, bo tu patrzymy przez tą listę o korporacjach, to właśnie wspomnieliśmy o tych początkach. Co ciekawe, to było, jak ocenia się rozwój i poziom stomatologii i implantologii w danym kraju. Paulo powiedział, że w Polsce od czasów, jak on po raz pierwszy tutaj był jeszcze zanim otworzyło się to Malo w Rondo 1 w 2006 roku. On jeszcze wcześniej był z analitykami i oni mieli pewne wskaźniki, na podstawie których oni mogli stwierdzić, na jakim poziomie jest stomatologia w ogóle, żeby mieć decyzję odnośnie inwestowania w klinikę implantologiczną. I tutaj Tutaj ciekawe były te wskaźniki, jakie Paulo wymienił, mówił, oczywiście są pewne subiektywne odczucia, ale są też i obiektywne, a wśród tych obiektywnych to była między innymi liczba tomografów komputerowych w danym kraju, czy ilość tomografów przypadająca na tam 1000 czy
ogólnie
10, 100 tysięcy.
Liczba tomografów, nawet sprzedanych w danym kraju, opowiadał tutaj o Albanii.
Tak, o Albanii, że tam w jednej klinice jest jeden tomograf i to jest ten jeden tomograf dentystyczny na cały kraj, więc jakby to świadczy obiektywnie o poziomie stomatologii, bo jeżeli nie stosują takiego narzędzia diagnostycznego, więc można przewidzieć, że jakby odsetek powikłań może być większy albo odsetek dyskwalifikacji pacjentów od pewnych zabiegów, które wymagają tej diagnostyki. No w Polsce to już jest standard. I tomografia komputerowa. Mówił jeszcze o innych, o implantach na przykład i liczba implantów zygomatycznych. To wskazuje też na poziom implantologii, poziom stomatologii. Dalej mówił też o kątowych łącznikach. Ile takich kątowych łączników, ale nie z laboratorium wyfrezowanych, tylko takich zakupionych.
Prefabrykowanych,
bo to świadczy też i nie tylko o jakby złożoności prac, ale również o świadomości lekarzy.
Tak, no, on patrzy trochę pod kątem All-on-4 i swojego tego projektu i koncepcji, którą on wykonuje. Natomiast konkluzja jest taka, że on rzeczywiście Polskę patrzy na Polskę bardzo jako na kraj, w którym stomatologia bardzo mocno się rozwija i ma bardzo duży potencjał i dlatego jest dla niego to tak ważny kraj i ważne, żeby mieć tutaj swój ośrodek taki badawczy, dydaktyczny, ale również medyczny.
I tutaj o tych abatmentach kątowych, tych wskaźnikach, o liczbie płytek mówił. Ja byłem sam zdziwiony, o jakich płytkach on mówił. On mówił o płytkach do osteosyntezy.
Tak.
Czyli na przykład przy wykonywaniu All-on-4ów w bardzo atroficznych żuchwach on używa płytek do osteosyntezy, do wzmocnienia żuchwy. Mówił również o liczbie ortognatycznych operacji wykonywanych do zabiegów implantologicznych. Czyli nie tylko skupienie się na wszczepieniu implantów po to, żeby odbudować zęby, ale również na skorygowaniu całego profilu, kiedy to jest wymagane. Czyli ortognatyka plus implantologia. I jeszcze jeden wskaźnik powiedział, który świadczy o rozwoju umiejętności, wiedzy i o pewnym poziomie implantologii w danym kraju, a to jest liczba publikacji.
Tak jest.
Dokonywanych publikacji międzynarodowych, dokonywanych przez lekarzy z danego kraju. I to rzeczywiście jest taki wskaźnik dosyć obiektywny, bo on pokazuje, gdzie ci nasi liderzy pozycjonują się w stosunku do liderów światowych. Co oni mają ciekawego do zaprezentowania? Oprócz tego te czasopisma naukowe to jest pewien filtr rzetelności wykonywania tych badań, czyli ten aparat badawczy, on musi być jakby dostosowany do standardów międzynarodowych. No i musi być coś ciekawego do zaprezentowania tego. Także tutaj przechodzimy do tego konceptu tego nowego, to Malo Dental i ten Malo Education razem z Uniwersytetem Warszawskim, no to jest fantastyczny koncept, bo to powiedz troszeczkę o tym.
To jest koncept, który tak naprawdę daje nam możliwości, czy daje możliwości przede wszystkim wyniesienia naszego Uniwersytetu Medycznego Warszawskiego na areny międzynarodowe, który daje możliwość przedstawiania i publikacji rzeczy, które naprawdę i leczenia, które mamy, którego naprawdę nie mamy się co wstydzić, ale pokazania tego na kongresach, konferencjach i publikowaniu w różnych impact faktorowanych czasopismach na arenach światowych. Więc myślę, że to jest korzyść z powstania tego ośrodka w Warszawie. Warszawie dla wszystkich lekarzy, którzy będą chcieli się kształcić, będą chcieli brać udział w edukacji, bo to nie jest edukacja tylko implantologiczna, tak jak Paulo wspominał, to jest właściwie ogólnostomatologiczna edukacja. Mamy tutaj zagadnienia związane z ortodoncją, protetyką, estetyką samą w sobie, implantologią oczywiście również. Będą przyjeżdżać profesorzy znani z różnych uniwersytetów w świecie. To tam masz napisane, powiedz proszę.
I to nie tylko z implantologii, ale ze stomatologii estetycznej. I tu Paulo wspomniał o Tony Rotondo, David Winkler, Shankar Wang, Natalie Wang z Kanady. To są jakby prezydenci, czy byli prezydenci stowarzyszeń.
Stowarzyszeń uniwersytetów na świecie, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, we Włoszech.
Stomatologii estetycznej. My przygotowujemy takie sympozjum, tutaj wstępnie ustaliliśmy 8-9 maja, bo o tym, co mówiłeś, o tych możliwościach jakby edukacyjnych i to, że ten Malo Dental, Malo Education wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej, ta jednostka, bo jakby Uniwersytet Warszawski przeniósł stomatologię do nowej siedziby, do nowego budynku na kampusie przy Żwirki Wigury i tam będzie część komercyjna, czyli jak Paulo Malo do tej pory był w Malo Clinic, tam go już nie będzie, bo o tym mówił, że jak sprzedał to Malo Clinic Lizbonę, gdzie częścią było Malo Clinic Warszawa, tam go już nie będzie. Będzie natomiast na Uniwersytecie Warszawskim w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej, która jest normalną, komercyjną kliniką i tam te procedury według tych standardów będą wykonywane. My myślimy, że to będzie pewnie już na pewno pod koniec pierwszego kwartału to powinno już funkcjonować. I także będzie tam i komercja, będzie tam też i edukacja międzynarodowa, bo to, jak Paulo wspomniał, planowany, żeby to był taki ośrodek edukacyjny, taki kursowy, zlokalizowany w Europie Środkowo-Wschodniej, czyli dla tych krajów nam najbliższych. Jak również też ostatnio wspomniał, że ma grupę chętnych z Anglii, którzy chcą przyjechać na kursy. A tutaj Polska jest atrakcyjnym miejscem i sama lokalizacja w uniwersytecie też dużo daje, bo mamy te wszystkie departamenty pod bokiem i całą pełną diagnostykę. Mi się wydaje, to tak samo jest fantastyczna okoliczność dla studentów, szczególnie studentów piątego roku, którzy będą mieli jakby wstęp na te sympozja,
absolutnie,
dostęp dla lekarzy, którzy robią doktoraty i no bo będzie z kim, będzie jak i o czym publikować, oprócz tego, jakie mają tematy do tej pory. To tutaj, jeżeli weźmiemy pod uwagę prawie 30-letnie doświadczenie z tymi all-on-form, to jest ogromna skarbnica wiedzy. I jak rozmawialiśmy z Paulo o tym sympozjum i wcześniej o tym, co wykonuje w Malo Dental, wcześniej w Malo Clinic, on opowiadał nam o takiej sieci klinik dentystycznych, która była wielka i przestała istnieć. I okazało się, oni zaczęli robić te all-on-fory i mieli sporo powikłań. I te powikłania oni przysyłali do Paulo Malo, do Malo Clinic, do Malo Dental teraz. I Paulo mówił, że ponad połowa pacjentów, z którymi on ma do czynienia, to są powikłania. I oni naprawiali te powikłania. Więc jakby ten know-how jest ogromny. I no co taki temat tego sympozjum 8-9 maja, to będzie all on four na pewno po 30 latach. Działa pod warunkiem, że i tu będziemy chcieli, żeby Paulo powiedział, pokazał przypadki niepowodzeń i wskazał na przyczyny tych niepowodzeń. Także dla wszystkich, którzy robią ten all on four natychmiastowo, bo all on four musi być natychmiastowy, żeby to było oryginalne all on four, a nie tylko cztery implanty wszczepione bardziej lub mniej prosto. Także to będzie ogromna, ogromna, fantastyczna.
No, projekt edukacyjny to jest potężny projekt, który będzie tu wprowadzony w Polsce. Absolutnie, absolutnie ciekawy i może przynieść benefity absolutnie dla każdego lekarza, stomatologa, który nad czymś pracuje. Ja wiem, że są tacy, którzy którzy pracują nad różnymi swoimi obserwacjami, mają takie badania kliniczne i to jest ciekawy koncept, żeby rzeczywiście pokazać to na świecie.
I na koniec jeszcze, tutaj chciałem połączyć te wątki, o których mówiliśmy, czyli poziom lekarzy, tej stomatologii w Polsce. Paulo wspomniał, że w stosunku do tych najlepszych z Europy Zachodniej, to jeszcze troszkę jakby większości tych liderów może, oni jakby mają się troszeczkę do zrobienia. I to centrum edukacyjne, i Paulo wspomniał jeszcze o tych klinikach partnerskich, czyli to jest możliwość, bo jak wspomniał, że na całym świecie w ponad 20 krajach jest około 200 klinik, w tym kliniki partnerskie w przeważającej ilości, jest to okoliczność, możliwość dla każdej kliniki, która chce jakby wskoczyć w tą sieć międzynarodową i korzystać z tego know-how i doświadczenia, bo do tych klinik partnerskich raz na jakiś czas przyjeżdża Paulo Malo albo dedykowany przez niego chirurg, a wcześniej ten cały zespół jest szkolony w tym, jak wykonywać te uzupełnienia metodą All-on-4 w żukwie, w szczęce, z implantami zwykłymi, zygomatycznymi, zawsze z natychmiastowym obciążeniem. I to jest bardzo ważne, bo to może być ogromna przewaga konkurencyjna wśród innych klinik. Tutaj mówimy do dentystów z punktu widzenia biznesowego, natomiast dla pacjentów to jest ogromna korzyść, ogromny benefit i ogromna różnica. I wbrew temu, co może się myśleć, to natychmiastowe obciążenie, jeżeli ono jest zrobione prawidłowo, na prawidłowo wszczepionych implantach, czyli jakby z tym doświadczeniem, to ono jest mniej ryzykowne, aniżeli wykonywane obciążenie nienatychmiastowe, czyli najpierw implanty, a dopiero protetyka po 3 albo 5 albo 6 miesiącach. Także jeżeli to jest dobrze zrobione, to jest zrobione bezpieczniej i daje lepsze prognozowanie dla pacjentów i natychmiastową korzyść, natychmiastowe benefity. Bartku, czy jeszcze coś utkwiło ci, co byśmy... Ja tu przeglądam kartki. Chyba to wszystko. Także proszę Państwa, chcesz coś dodać jeszcze?
To wszystko. Myślę, że będziemy jeszcze nawiązywać do... To jest na razie trochę... komentarz do tego podcastu, który został nagrany z Paulo Malo.
I podsumowując jeszcze kilka takich najważniejszych informacji. Pierwsze, Paulo Malo już w Malo Clinic nie ma i nie będzie. Będzie na Uniwersytecie Warszawskim. To się będzie nazywało Malo Dental albo P. Malo Dental, P. Malo Education, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna i tam patronem jest profesor Andrzej Wojtowicz, prezes OSIS tego projektu całego. Druga ważna rzecz to kliniki, które chcą być klinikami partnerskimi i przejść takie szkolenie indywidualne w zakresie All-on-4. To jest taka możliwość i kontakt przez edu@osis.org.pl. No i dla pacjentów, to już powiedzieliśmy najważniejszą informację, gdzie szukać Paulo Malo i gdzie, i to właściwie, że powinien domagać się natychmiastowego obciążenia, jeżeli ktoś wykonuje te uzupełnienia, podpierając się nazwą, marką, brandem All-on-4. To powinno być natychmiastowo założone te mosty. Bartku, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Wszystkich słuchaczy podcastu zapraszamy na Facebook podcastu Stomatologia, Implanty, Nauka i Biznes oraz na stronę OSIS www.osis.org.pl. Do zobaczenia!
Partnerem podcastu jest Aires Polska, producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.